Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale z gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek, nie patrzy na Polaka Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było.
Dzień dobry Państwu, na antenie Weszło FM rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Kiedyś to było. Kontynuujemy naszą podróż przez Puchar UEFA i dzisiaj trafiamy na lata 2006-2009, czyli ostatnie edycje przed reformą, w ramach której Puchar UEFA stał się Ligą Europy. Przed mikrofonem Kamil Kania, a po drugiej stronie naszych łączy witam Michała Kołkowskiego z Weszło.com.
Cześć.
Oraz Bartosza Bolesławskiego z portalu retrofutbol.pl.
Dzień dobry, cześć.
Na wstępie zapraszamy Państwa do sezonu 2005-2006, niezwykłego z perspektywy Rumunów. Oto na etapie ćwierćfinału Pucharu UEFA doszło do derbu w Bukaresztu. I o ile jesteśmy przyzwyczajeni, że w europejskich pucharach dochodzi do derbów Londynu czy Mediolanu, o tyle starcie dwóch rumuńskich zespołów stanowiło dużą gratkę.
No tak, to było coś niezwykłego. Jeżeli chodzi o te derbowe starcia w europejskich pucharach, no tak jak powiedziałeś, one się zdarzają, ale no mówimy o tych największych piłkarskich metropoliach zachodniej Europy, czyli o Mediolanie, właśnie o Londynie, gdzie tych klubów jest w Londynie po prostu mnóstwo, a także o Madrycie. No a tu mieliśmy przypadek dwóch klubów z Rumunii, czyli przedstawicieli tej piłki wschodnioeuropejskiej, zawsze, zwłaszcza w tej najnowszej historii, trochę takich ubogich kuzynów, można powiedzieć, Zachodu. No i nawet jeżeli weźmiemy poprawkę, że to tylko Puchar UEFA, czyli ten puchar pocieszenia, no to musiało imponować i wzbudziło gigantyczne zainteresowanie też w samym kraju, no bo bilety na te spotkania tam wyprzedały się na pniu. Pierwszy mecz rozegrany na stadionie Rapidu, no to tam frekwencja może na oko nie powala, bo to 19 tysięcy tylko obejrzało z trybun, ponieważ ten obiekt po prostu więcej nie mieścił, ale rewanż już rozegrany na stadionie Narodowym w Bukareszcie przyciągnął na trybuny 50 tysięcy widzów, atmosfera niesamowita. No i tym bardziej, jeżeli weźmiemy poprawkę na taką historię tej rumuńskiej piłki, no, na derby Rumunii mówi się wieczne derby, tak? Eternal derby. Też nazywa się te derby Bukaresztu po prostu derbami Rumunii, ponieważ starcia Sztiały z Dynamem no, mają taki podtekst bardzo mocno polityczny, zwłaszcza w latach 70., 80. Sztiała cieszyła się gigantycznym wsparciem Nicolae Ceaușescu, czyli dyktatora tej jeszcze Rumunii, kiedy mieliśmy żelazną kurtynę i kiedy ona była pod, można powiedzieć, politycznym wpływem Związku Radzieckiego. Ten Ceaușescu tak w pewnym sensie trochę na ręczne sterowanie przeszedł, jeżeli chodzi o kształt ligi i piłki rumuńskiej, ponieważ to jego wsparcie no, nie ograniczało się tylko do tego, że pomagał Sztiele ściągać najlepszych zawodników z kraju, ale też po prostu niekiedy wpływał bezpośrednio na rozstrzygnięcia, czy to ligowe, czy w pucharze krajowym. Dynamo, które również w latach 80. miało bardzo mocną drużynę i też nawet w europejskich pucharach potrafiło coś tam wygrać, no mocno na tym cierpiało. I dlatego narosły pewne antagonizmy między tymi zespołami. Wiemy, że Sztiała w latach 80. potrafiła zanotować serię ponad 100 meczów bez porażki w lidze. No, doceniając klasę tego zespołu, który sięgnął nawet po Puchar Europy i rozumiejąc, jak mocna kadrowo to była drużyna, no jednak przeszło 100 meczów bez porażki. To jest passa nie do wykręcenia w realiach, powiedziałbym, normalnych. No i dlatego, kiedy po latach doszło do takiej konfrontacji pucharowej w tym pucharze UEFA, no to była też szansa dla Dynama, żeby dokonać jakiejś takiej wiekowej pomsty, no bo to się te starcie tych bukaresztańskich ekip na europejskiej arenie zdarzyło się po raz pierwszy i można było zakładać, że może albo po raz ostatni, albo przez kolejnych 100 lat to się już nie wydarzy, także tutaj obie ekipy podeszły do tego z takim olbrzymim nakładem emocji i takiego prestiżu. Pierwsze spotkanie już zresztą świadczyło o tym, jak duże tam emocje samym zawodnikom się udzielają, no bo już po 5 minutach Sztyła na Rapidzie objęła prowadzenie, do siatki trafił Banel Nicolita, wieloletni reprezentant Rumunii, 37-krotny, po takich fatalnych błędach w ustawieniu zawodników Rapidu, on w zasadzie stanął oko w oko z bramkarzem, no może nie w oko w oko, bo to nie była sytuacja sam na sam, no ale całkowicie był osamotniony w polu karnym, obrońcy zupełnie się pogubili. Potem Rapid w drugiej połowie wyrównał po bramce Moldovana i tam z kolei fatalny błąd popełnił bramkarz Sztyły, także tych pomyłek było sporo, no ale ostatecznie, jak to często w tych derbowych rywalizacjach bywa, no zadecydował, można powiedzieć, gol strzelony na wyjeździe, jeżeli można tak to ująć, mówiąc o starciu dwóch ekip z tego samego miasta, no bo w rewanżu już padł bezbramkowy remis i jednak ten Rapid się tutaj nie zemścił na Sztyle i nie dokonał pomsty, można powiedzieć, za te wszystkie inne bukaresztańskie kluby, takie jak Dinamo czy Wiktoria, o których wspominałem, no i odpadł z rozgrywek, a Sztyła dotarła do półfinału, gdzie zmierzyła się z Middlesbrough.
Ja pamiętam, że ta rywalizacja wewnątrzrumuńska, te derby Bukaresztu w ćwierćfinale Pucharu UEFA tej edycji, odbiły się też wielkim echem w Polsce. Znaczy mówiono tak, rok wcześniej Amica dotarła do tej fazy grupowej, no i tam poległa z Kretesem we wszystkich 4 meczach, więc no, mówiono po prostu, że skoro Rumuni mogą wprowadzić 2 drużyny do ćwierćfinału Pucharu UEFA, dlaczego Polacy tego nie mogą? To jakby takie przykłady rumuńskie jeszcze wzmocnił rok 2009, kiedy Unia Urziceni, klub prowadzony przez Dana Petrescu, którego no właściwie można powiedzieć, że piłkarze wywalili z Wisły Kraków za zbyt mocne treningi, zdobył mistrzostwo Rumunii, wszedł do Ligi Mistrzów. Wtedy mówiono, że trzeba po prostu postępować tak jak Rumunii. No z perspektywy czasu okazało się, że jednak w piłce rumuńskiej jest dużo większy bałagan niż w polskiej. Przypomnę, że w 2017 roku te derby Bukaresztu pomiędzy Sztyłą a Rapidem odbyły się na poziomie 4. ligi, więc tutaj to pokazuje, jak tam się wszystko pokręciło z tymi dwoma klubami. Ale wracając do tej edycji właśnie 2005-2006, no to faktycznie droga też tych dwóch klubów do tego ćwierćfinału była imponująca, no bo chociażby Rapid pokonał już w tej fazie wiosennej, po fazie grupowej, Hertha Berlin i Hamburger, więc dwa solidne kluby z Bundesligi. No, Sztyła potrafiła w 1/8 wygrać 3-0 na wyjeździe z Realem Betis z Sewilli, więc to też no, z klubem, solidnym klubem La Liga. Więc to pokazywało, że naprawdę dysponowały niezłą mocą te kluby. Jeśli chodzi o ten sam, no dwumecz, tu już Michał powiedział po prostu, jak przybiegał, ja bym tylko zwrócił uwagę może na dwóch piłkarzy, którzy grali w Rapidzie akurat. Jeden to był ten Wiorel Moldovan, no to człowiek, który już dogrywał swoją dość bogatą karierę piłkarską w rodzinnym Bukareszcie, w swoim pierwszym klubie, który był nawet jeszcze na Mistrzostwach Świata w 1994 roku, świetny dla Rumunii, ale tam akurat nie zagrał meczu, ale potem no, zaliczał z Rumunią wielkie imprezy, czy to Mistrzostwa 1800, czy 2000. No i na koniec kariery jeszcze zaliczył taką piękną przygodę właśnie z tym swoim Rapidem. Po tym sezonie zakończył karierę. No i też wspomniałbym Daniele Nicolae, który też grał w tym meczu. A potem, kiedy właśnie Rapid popadł w kłopoty i gra w tej 4. lidze w sezonie 2016-17, to on w tym Rapidzie wtedy w 4. lidze grał, wspomagał, więc to też takie fajne historie przywiązania do klubów, z których się wywodzili. Natomiast no, co do już tutaj samej tej edycji, no, weszła Sztyła do półfinału, gdzie jednak no, dość no, nieznacznie, ale jednak po walce uległa sporą. W 2 meczu w sumie 1 bramki zabrakło, żeby ta Sztyła weszła, bo u siebie wygrała 1-0, natomiast na wyjeździe poległa po prostu 4-2, więc 1 bramki zabrakło, żeby wejść do tego finału. No, co jak pokazał potem finał, pewnie by wielkich szans w tym finale z rozpędzającą się Sewillą nie miała, ale no, półfinał Pucharu UEFA. No nie był to największy sukces w historii Sztyły, bo pamiętamy rok 86 i zwycięstwo w finale Pucharu Europy z Barceloną i genialny Helmut Dukadam, bramkarz właściwie Niemiec, tak naprawdę Niemiec besarabski, czyli mniejszość w granicach Rumunii, który był sztyle karne, coś czego w serii rzutów tego nikt później nie powtórzył. Także no nie był to sukces w historii Sztyły, ale w tej takiej nowożytnej już po, że tak powiem, 89 roku na pewno był to mocniejszy punkt w historii tego najbardziej utytułowanego rumuńskiego klubu. Także podsumowując, wtedy pamiętam, że podawano tego przykład dla Polski, że powinniśmy iść drogą rumuńską, że można, jest to kraj o podobnym potencjale finansowym czy piłkarskim. No ale jak pokazała dalsza przyszłość, Rumunii się dość pogubili, więc nie idźmy tą drogą pewnie póki co.
Co jeszcze bardziej imponujące, jak się zajrzy w wyjściowe jedenastki obu drużyn z Bukaresztu, to na 22 zawodników tylko jeden nie był Rumunem. Chodzi o Carlosa Fernandesza, angolskiego bramkarza z Tiały. Co jeszcze ciekawe, po drodze do meczu ćwierćfinałowego w grupie doszło do rywalizacji wewnątrzrodzinnej. O ile pojedynki braci po różnych stronach barykady się zdarzają, o tyle rywalizacja ojca z synem to znacznie rzadszy przypadek, a tak było w meczu Rapidu z Szachtarem Donieck. W fazie grupowej Rapid Razwana Luczesku pokonał w Doniecku Szachtar Mircei 1-0, Michał.
Tak, oba już Bartek tutaj zaznaczał, że oba kluby do tego etapu ćwierćfinałowego nie miały wcale takiej prostej drogi. Nawet jeżeli spojrzymy na tę dziwaczną fazę grupową, to iż Tiała wygrała swoją grupę i Rapid wygrał swoją, to wcale nie było takim prostym zadaniem. Potem też te przeszkody już w drabince pucharowej były poważne. I w ogóle zwróciłbym uwagę, że ta edycja Pucharu UEFA była dosyć szczęśliwa dla klubów wschodnioeuropejskich, ponieważ na etapie ćwierćfinałowym mieliśmy oprócz dwóch ekip z Rumunii także Zenit. No powiedzmy, że tutaj nie ma jakiejś wielkiej sensacji, bo to jak na warunki rosyjskie hegemon finansowy, ale też Lewski Sofia z Bułgarii zawędrował dosyć daleko, także jest to rzeczywiście jakiś taki psztyczek, można powiedzieć, dla polskich klubów, które już od, można powiedzieć, dekad czekają na to, żeby na jakiś zwycięski dwumecz w wiosennej fazie europejskich pucharów. Wydaje mi się, że ostatni przykład to może być nawet ta Legia Warszawa z Pucharu Zdobywców Pucharów z początku lat 90. No a tutaj czy Rumuni, czy Bułgarzy swoje jakieś mniejszego kalibru sukcesy mieli. Aczkolwiek na Sztierę trudno byłoby się wzorować z tego względu, że tam trząsł tym klubem, że tak powiem, Gigi Becali. Taka rumuńska wersja Silvio Berlusconiego jeszcze z dodatkowymi aspektami kryminalnymi, bo Becali w końcu wylądował w więzieniu za swoje rozmaite ekscesy, których dokonywał. Wyjątkowo kontrowersyjna postać, bohater wielu skandali korupcyjnych, taki jegomość z pogranicza polityki, sportu, biznesu i przestępczości. Ostatecznie wprowadził Sztiełę na wysoki pułap, bo półfinał Pucharu UEFA to nie jest byle co, ale w końcu przyszło za te jego wyczyny zapłacić. No i klub się po prostu rozpadł, musiał się odbudowywać od bardzo, bardzo niskiego szczebla rozgrywek i teraz występuje nawet nie pod swoją tradycyjną nazwą, bo stracił do niej prawa.
No Michał opowiadał właśnie tutaj o Gigim Becalim, o którym warto pewnie by zrobić osobny program. Paweł Golański czy Łukasz Szukała, nasi zawodnicy grający w Stiele, pewnie by dużo o nim powiedzieli. Zresztą samo to, że Polacy szli tam grać i to był wtedy traktowany jako awans z polskiej ligi, gra w Stiele i finansowy, i sportowy, pokazuje, na jakim poziomie stała Stiela. Natomiast sam Gigi Becali, to postać taka kontrowersyjna, to delikatnie powiedziane. Wyczytałem historię, że zanim trafił do więzienia za nieprawidłowości finansowe, to wcześniej był aresztowany za to, że po prostu razem ze swoimi ochroniarzami wywiózł kilku panów, których podejrzewał o kradzież jego samochodu, w bagażniku do lasu, i tam groził, że ich po prostu zakopie, jak samochodu nie odda. Więc to pokazuje sceny jak z filmu gangsterskiego i to trochę pokazuje działanie tego pana. Więc na pewno kontrowersyjne i to też jakby sama historia czy biografia Becaliego jest też unaocznia ten bałagan, który panuje obecnie w rumuńskim futbolu, gdzie kluby, ta Unirea Użyczenie, o której wspominałem, już nie istnieje. Podobno jej z kolei prezes przeczytał kiedyś w gazecie po dobrym występie swojego klubu. Notka o tym była na czwartej stronie, a cała pierwsza strona była poświęcona Stiele i wtedy zdecydował, że że nigdy mały klub nie będzie ważniejszy od Steaua i po prostu jakby zabrał zabawki klub przestał istnieć, który przed chwilą grał w Lidze Mistrzów. Tu jest, wspomnę, że ciekawy tekst rumuńskiego dziennikarza Emanuela Roszu w najnowszej kopalni o tym opowiada. Więc jak ktoś chce poczytać więcej o tym rumuńskim bałaganie, to, to tam może to znaleźć takie informacje. Natomiast no, jeszcze tylko dodam tak na koniec tego wątku rumuńskiego, że kilka lat, oczywiście te kluby zanotowały duży zjazd, ale to nie było tak od razu, bo potem jeszcze Śląsk Wrocław mierzył się w, już w Lidze Europy z Rapidem Bukaresz i odpadł. No i ta słynna rywalizacja Legii ze Steaua, gdzie już byliśmy prawie pewni awansu do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 w Bukareszcie, ale jednak Steaua przyjechała na Łazienkowską, strzeliła w pierwszych chyba tam 7 czy 8 minutach dwa gole i, no i było pozamiatane, krótko mówiąc, więc no, mimo wszystko no, mogliśmy przez te ostatnie kilkanaście lat zazdrościć Rumunom, bo ich kluby stają na dużo większym poziomie i, no, i po prostu osiągają dużo większe sukcesy w Europie.
Wynik pucharowego dwumeczu odzwierciedlał także to, co stało się w lidze. Steaua zdobyła mistrzostwo, Rapid skończył na drugim miejscu. Oddaliśmy szacunek Rumunom, musimy przyspieszyć i przechodzimy do wielkiego finału. Gospodarzem tegoż było Eindhoven, na stadionie Philipsa zagrały Sevilla i Middlesbrough. Powiedzieć o tej rywalizacji, że była jednostronna, to nic nie powiedzieć.
No, to był oklep. Middlesbrough miało jakieś tam swoje sytuacje, nie można powiedzieć, żeby ten mecz oddali zupełnie bez walki, no ale wynik 4-0 jest jednak dość wymowny. Tam angielska ekipa przystąpiła do tego spotkania z taką całą zgrają piłkarzy, no może nie po przejściach, ale po prostu weteranów. No Gareth Southgate w obronie, w ataku duet Widuka Hasselbank, już też zawodnicy z dosyć wiekowi. Jeszcze pewnie tam paru takich dałoby się wymienić, którzy już mieli bliżej końca kariery niż dalej. Też jako taka młoda fala, no to Stuart Downing, po którym Anglicy sobie bardzo wiele obiecywali w tamtym czasie, no ostatecznie chyba tych oczekiwań nie spełnił, no bo jego wielki transfer do Liverpoolu to raczej kibice The Reds nie wspominają z rozrzewnieniem. Też Mark Schwarzer w bramce, świetny golkiper, no ale jeżeli porównamy sobie nawet tych cenionych zawodników na Wyspach do składu, jakim dysponowała wówczas Sevilla, dowodzona przez Juan de Ramosa, no to jest, że tak powiem, niebo a ziemia. Sevilla miała wspaniałego Palopa między słupkami, miała taniego Alvesa na prawej obronie, jednego pewnie z najlepszych piłkarzy poprzedniej dekady, Jesusa Navasa na skrzydle, który do dzisiaj stanowi mocny punkt tego zespołu, choć już raczej jako prawy obrońca. Też takich zawodników jak Luis Fabiano, Kanute, Javier Saviola, wtedy chyba na zasadzie wypożyczenia tam tylko przebywający, Enzo Maresca, taki włoski rozgrywający, bardzo, bardzo inteligentny. No mnóstwo, Renato jeszcze, świetny środkowy pomocnik świętej pamięci Antonio Puerta, który zanotował w półfinałowym starciu z Schalke gola na wagę awansu w dogrywce. Mnóstwo klasowych zawodników, którzy przyczynili się do tego triumfu. Zresztą rok później, o czym zaraz sobie pewnie też porozmawiamy, Sevilla walczyła o mistrzostwo Hiszpanii i to tak walczyła na poważnie do ostatnich kolejek i gdyby nie miała, można powiedzieć, wszystkie argumenty już w swojej garści, gdyby tam się nie wyłożyła na finiszu, no to i Real i Barcelona musiałyby się obejść smakiem, a to właśnie Andaluzyjczycy sięgnęliby po tytuł. Juan de Ramos naprawdę bardzo ciekawą ekipę tam zmontował.
Ja do tej wyliczanki jeszcze, żeby oddać, co się należy Middlesbrough, do tej wyliczanki starszych, doświadczonych piłkarzy, nie wiem, czy Michał o tym wspominał, dodałbym Raya Palora, który w tym finale nie zagrał, ale przesiedział go na ławce rezerwowej i dogrywał tą swoją karierę w Middlesbrough. No, Ray Palor przede wszystkim znany jako legenda Arsenalu Londyn, no tego wielkiego Arsenalu, który już przeistaczał się w nowoczesną drużynę pod wodzą Arsena Wengera. No i też tutaj jeszcze oddam kilka słów trenerowi Middlesbrough, Steve'owi McLarenowi, który mimo tej porażki zapracował na stanowisko selekcjonera reprezentacji Anglii, ale po tym, co się wydarzyło później, pewnie wolałby tego stanowiska nie otrzymywać, no bo Anglia się skompromitowała w eliminacjach Euro 2008, przegrała u siebie z Chorwacją 2-3, no pamiętna no, szmata Scotta Carsona i na ten turniej nie pojechała, no to się skończyło dymisją i właściwie tutaj no nie jest to zbyt nie jest to jakiś powód do chwalenia się dla Steve'a McLarena z pewnością, że z tą Anglią nie wszedł na wielką imprezę. Natomiast co do zwycięzców, no ten finał i to zwycięstwo w 2006 roku zapoczątkowało wspaniałą erę Sewilli, która właściwie trwa do dzisiaj. No tutaj wymienił właściwie wszystkie gwiazdy tej drużyny Michał. No dobył jeszcze Federica Canute, który wszedł w 45 w przerwie za Javiera Saviole. Strzelił, o ile się nie mylę, ostatnią bramkę chyba na 4-0. I no to, jeżeli tak sobie wspominam tą pierwszą Sewillę, czyli 2006-2007, to Federic Canute, poza tymi wszystkimi innymi zawodnikami, kojarzy mi się jako taki lider. No i tutaj zawodnik ciągnący to tą reprezentację. No też postać ciekawa, gorąco wierzący muzułmanin, który nawet przed następnym sezonem protestował, kiedy na koszulkach miała się pojawić reklama Bukmachera, no jako właśnie wierzący, praktykujący muzułmanin uważał, że lichwa nie, czy zarabianie na zakładach nie jest czymś, czym można się chwalić, no ale firma wpłaciła na jakiś tam cel charytatywny, udobruchali Canute i grał już bez problemów. No też przestrzegał Ramadanu ściśle, więc też tutaj dla fizjologów Sewilli była zagwozdka, jak to, że tak powiem, w tym Ramadanie go prowadzić, żeby po prostu był w stanie grać. Jeszcze może kilka słów o Luisie Fabiano, bo tutaj to jest zawodnik, który brylował u siebie w kraju, strzelał mnóstwo goli dla São Paulo, ściągnęło go francuskie Rennes, gdzie kompletnie sobie nie radził. Potem poszedł do Porto, gdzie też sobie nie radził. I właściwie wszyscy dziwili się, kiedy Monchi, no, dyrektor sportowy Sewilli, który jeden z architektów wielkości tego klubu, ściągał go za 3 miliony euro z tego Porto. Wszyscy się pukali, że to jest zawodnik, który no, w Europie się nie sprawdził, po co go ściągać. Ale jednak tenże Monchi bardzo wierzył w tego Luisa Fabiano, który mu się potem odwdzięczył no, wspaniałą grą i bramkami dla Sewilli. A jak po latach przyznał Luis Fabiano, po prostu przyjechał jako 20-letni chłopak do Francji, nie znał francuskiego, nie mógł sobie poradzić, nikt się nim nie zaopiekował. Potem w Portugalii była taka sytuacja, że jego matkę porwano dla okupu w Brazylii, no po prostu nie miał głowy do tego, żeby się skupić na piłce. Monchi zadbał o to, żeby on się wreszcie poczuł dobrze i podpłacił się mu świetną grą, więc to też pokazuje tutaj no, rolę dyrektora sportowego, który naprawdę dbał o swoich zawodników i potrafił z tych takich albo mało znanych, albo uznanych już za przebrzmiałe talenty, wycisnąć coś ekstra, no co owocowało tymi wielkimi triumfami potem w Europie i na podwórku hiszpańskim.
Już rok później najlepsze zespoły Pucharu UEFA spotkały się na Hampden Park w Glasgow, ale zanim doszło do tego starcia, najlepszy dwumecz rozegrano w 1/8 finału. Sevilla zmierzyła się z Szachtarem Donieck, zremisowała u siebie rzutem na taśmę 2-2 w rewanżu. Od 83 minuty Ukraińcy prowadzili 2-1, ale w doliczonym czasie gry do dogrywki doprowadził bramkarz Andres Palop, a kwadrans później padła zwycięska, jak się potem okazało, bramka Javiera Szewantona. Historia iście filmowa.
No to jest zdecydowanie jeden z, myślę, że najsłynniejszych meczów w całych dziejach Pucharu UEFA, czy też Ligi Europy. To było bardzo wyrównane zestawienie, ponieważ Szachtar, no to była już wtedy ekipa, można powiedzieć, z apetytem po prostu na triumf w całych rozgrywkach, także nie chcę nazywać starcia Sewilli z Szachtarem jakimś przedwczesnym finałem, może tu trochę się zagalopował, no tym niemniej już na etapie 1/8 finału starły się ze sobą dwa zespoły, które mogły uchodzić za faworytów do końcowego triumfu, no i emocje były niesamowite, ta bramka Palopa w 5 minucie doliczonego czasu gry po prostu no, wywróciła do góry nogami morale zawodników Szachtara i w dogrywce już się po prostu nie pozbierali. Opowiadał o tym kiedyś Mariusz Lewandowski na łamach weszło, że no, tego takiego ciosu jeszcze wymierzonego przez bramkarza już nie dało się po prostu przyjąć na szczękę i ustać. To był tak naprawdę knockout, tylko że on zadziałał z takim lekkim opóźnieniem, no bo Szewanton dopiero w 105 minucie tego zwycięskiego gola w Doniecku zdobył. Potem Sevilla zresztą miała kolejnego niełatwego przeciwnika w ćwierćfinale, bo po również bardzo wyrównanym dwumeczu zatriumfowała nad Tottenhamem i wreszcie w półfinale starła się z Osasuną. Taki wewnętrzny hiszpański pojedynek, wydaje mi się, że trochę zapomniany, ta Osasuna raczej nie zapisała się jakoś w pamięci kibiców na stałe awansem aż do półfinału Pucharu UEFA, ale rzeczywiście aż tak daleko udało jej się zawędrować też z paroma ciekawymi zawodnikami w składzie, między innymi Roberto Soldado, który potem fajną karierę zrobił, też z Juan Franem. No ale Sevilla summa summarum w tym dwumeczu okazała się lepsza dzięki triumfowi u siebie 2-0 po porażce 0-1. No i zawędrowała aż do finału, gdzie już czekał na nią Espanyol. Tak jak powiedziałem, to był dla Sevilli bardzo ciekawy sezon, ponieważ oni tak, wygrali Puchar Króla, wygrali Puchar UEFA, jak się okazało, no i do końca bili się, o czym już mówiłem, o triumf w lidze, także no, otarli się, można powiedzieć, o potrójną koronę, wygrali też, zaczęli w ogóle całe rozgrywki od triumfów w Superpucharze UEFA, gdzie zmiażdżyli Barcelonę latem, to była Barcelona już taka trochę się rozpadająca z tego czasu największej swojej potęgi, który puentą jakby był triumf w finale Ligi Mistrzów w 2006 roku, no ale zaraz potem zostali Katalończycy boleśnie oklepani przez podopiecznych Juan de Ramosa, no i to wręcz poczwórna korona, można powiedzieć, tutaj wisiała na włosku, ale ostatecznie Andaluzyjczykom nie udało się tego ligowego triumfu dowieść do końca. Niewiele zabrakło. No i z dzisiejszej perspektywy można się zastanawiać, czy gdyby Juan de Ramos trochę inaczej to rozegrał i wszystkie siły rzucił na ligę, odpuszczając na przykład Puchar Króla, czy też Puchar UEFA, udział w obu tych rozgrywkach, no trochę jednak sił i energii kosztował zespół ze stolicy Andaluzji, no czy nie byłoby Mistrzostwa Hiszpanii, no i co z perspektywy czasu byłoby cenniejsze, czy te dwa triumfy w tych pomniejszych, można powiedzieć, rozgrywkach, czy jeden taki wielki sukces, krajowe mistrzostwo, krajowy tytuł, no trudno to z dzisiejszej perspektywy rozstrzygnąć. Sevilla wygrała La Ligę tylko raz i to tuż po wojnie w 1946 albo 1947 roku, tak teraz z pamięci spekuluję. No wydaje mi się, że jednak taka pełna inwestycja w te rozgrywki ligowe mogłaby być z perspektywy czasu chyba rozsądniejszym wyjściem, no ale trudno w ten sposób rozliczać tutaj czy piłkarzy Sevilli, czy samego trenera Ramosa. Zagrali o pełną pulę, chwała im za to. Niewiele brakowało, a wygraliby na wszystkich frontach.
Pełna zgoda. Tutaj wprost w książce, która niedawno wyszła z Sewilli, autorstwa Leszka Arłowskiego, tam przytaczał autor wypowiedzi z Sewilli, którzy mówili, że po prostu brakło paliwa zwyczajnie. No. Sewilla wtedy straciła na koniec sezonu Ligi Hiszpańskiej 5 punktów do mistrza, więc tak naprawdę 2 wygrane mecze więcej. No, tutaj być może faktycznie, no, nigdy później, mimo różnych sukcesów, szczególnie w Lidze Europy, nie zbliżyła się tak bardzo do tytułu mistrza. No ale pomijając już to, tutaj jeszcze taka mi się przypomniała ciekawostka z tym meczem ćwierćfinału z Tottenhamem. Otóż mecz w Sewilli miał się odbywać Wielki Czwartek. No i tutaj władze Sewilli prosiły UEFA, żeby ten mecz przełożyć. Chodziło o to, że no, oczywiście to już wiele lat po Heysel, ale wciąż obawiano się tych angielskich kibiców. A tutaj Wielki Czwartek, uroczystości religijne w Sewilli, no i władze obawiały się, że być może coś się wydarzy niedobrego na mieście. Pytanie, na ile to właśnie była obawa o te zakłócenie uroczystości religijnych, a ile jakby no chcieli odpocząć, zyskać więcej czasu, no bo wiadomo, że grali na wszystkich frontach i tego paliwa, tak jak wspomniałem, brakowało. No słów jeszcze może kilka o składach półfinałów. Tutaj no jakby możemy łatwo zauważyć dominację hiszpańską, bo aż 3 kluby hiszpańskie. No i Werder Brema, jakby no jedyny przedstawiciel innego kraju, który no jakby dość znacznie przegrał na wyjeździe 3-0 u siebie, 2-1 z Espaniolem. No ale można powiedzieć, że tak jak ten kontynent wątki rumuński, Mircea Lucescu jako trener Szachtara pukał powoli do tego finału Pucharu UEFA, tutaj odpadł pechowo z Sewillą, tak samo ten Werder Brema, który też później w finale Pucharu UEFA zagrał, pukał, no dotarł do półfinału, gdzie zdecydowanie odpadł, ale no, można powiedzieć, że niejako była to zapowiedź tego, co się wydarzy za 2 lata. Natomiast no, jak już mówiąc o samym finale wewnątrz hiszpańskiej rozgrywce, no, wielką szansę miał Espanyol, który no, zawsze w cieniu Barcelony jakoś funkcjonuje. Tutaj miał szansę po prostu jakby to pokazać coś. Barcelona wtedy przychodziła taki no, kryzys już po tym wielkim sukcesie z 2006 roku. I w tej epoce przed Guardiolą mógł Espanyol tytuł zdobyć, no ale brakło szczęścia tutaj też. No mi się wydaje, że geniusz Andersa Palopa, no piłkarza wspaniałego, który miał pechę, że akurat trafił na czasy Ikara Casillasa i Wiktora Valdesa. Taka ciekawostka, nawet to specjalnie sprawdzałem. On był tytuł mistrza Europy w 2003 i on, no sprawdzałem to w miejscach i w obydwu to potwierdziło się, on nie zagrał ani jednego meczu w reprezentacji Hiszpanii tak naprawdę. Został powołany na ten turniej jako w nagrodę za osiągnięcia klubowe, natomiast w ogóle nie udało mu się zagrać w reprezentacji Hiszpanii, więc też to taka ciekawa historia. Bramkarza, który no być może za późno odszedł z Walencji, gdzie był tylko rezerwą, a no zapisał piękną kartę w tej Sewilli. No, wydaje się, że ten tytuł właśnie z 2007 roku to w dużej mierze zasługa Andersa Palopa i za ten gol z Szaktarem i za obronione karne w serii rzutów karnych aż 3 przeciwko Espanyolowi.
W sezonie 2007-2008 w Pucharze UEFA wylądował Bayern Monachium i to nie było nawet tak, że Bawarczyków relegowano z Ligi Mistrzów. Nie, oni grali już w fazie grupowej, awansowali przed Bragą i Boltonem, eliminując Aris i Cerfenę z Zvezdę Belgrad, ale w ćwierćfinale natknęli się na Hetafę. Kapitalna dogrywka w rewanżu na Coliseum Alfonso Pérez, w której padły 4 bramki. Dzisiaj w Bawarii nikt nie chce pamiętać tego okresu, bo chociaż Hetafę udało się pokonać, to Monachijczycy i tak odpadli przed finałem.
Tak, z dzisiejszej perspektywy oczywiście aż trudno w to uwierzyć, ale Bayern miał wtedy po prostu duże kłopoty na krajowym podwórku. Ten sezon 2007-2008 to był taki czas odbudowy, można powiedzieć, klasy Bayernu, bo w poprzednich rozgrywkach drużyna się posypała kompletnie pod wodzą Feliksa Magata. Miała cały czas mocny skład, ale jednak parę transferów było nietrafionych. Trochę takiej młodzieży, która się wtedy wciskała gdzieś do pierwszego składu Bayernu, no, okazała się po prostu niedorosła klasą do poziomu klubu. To byli tacy piłkarze jak Andreas Ottl, jak Christian Lell, jak jeszcze tam był taki Bernd Dreyer, no Mats Hummels na przykład, on akurat jak najbardziej mógłby tę klasę tam pokazać, gdyby dostał więcej zaufania, ale z jakichś powodów mu na niego nie postawiono. No tak czy owak, nie do końca ta drużyna kadrowo się zaczęła spinać, popełniono trochę transferowych takich niedociągnięć, no i efekt był taki, że w 2007 roku Otmar Hitzfeld, który objął ten zespół zasłużony dla Bayernu szkoleniowiec, nie uratował sytuacji. Drużyna zajęła 4. miejsce w lidze. Gigantyczne rozczarowanie. No i w kolejnych rozgrywkach trzeba było poszukać swoich szans w Pucharze UEFA. Bayern już na pierwszym etapie tych pucharowej części turnieju miał kłopoty z Aberdeen, bo zremisował na wyjeździe. W rewanżu 5-1, także sytuacja wyjaśniona. 2 gole Lukasa Podolskiego, potem 5-0 z Anderlechtem na wyjeździe. No tutaj piątka. Wydawało się, że Bawarczycy biorą szturmem ten Puchar UEFA, a potem, tak jak wspominałeś, nadeszło to Hetafe i fenomenalny mecz rewanżowy w Hiszpanii, gdzie gospodarze od 6 minuty grali w osłabieniu, kiedy wychowanek Realu Madryt Ruben de la Red obejrzał czerwony kartonik. No i oni, grając w dziesiątkę przez cały mecz, objęli prowadzenie już w 44 minucie. Stracili je w 89, kiedy Franck Ribéry, już będący jeszcze całkiem świeżo po mundialu w 2006 roku, kiedy jego talent eksplodował, strzelił wyrównującego gola. No ale tuż po starcie dogrywki Hetafe znowu trafiło do siatki na 2-1. Mało tego, no, w 93 minucie Hiszpanie, przypominam, grający w osłabieniu przez cały mecz, strzelili gola na 3-1 i wydawało się, że mają ten Bayern na widelcu, no ale Niemcy nie odpuścili i w Luca Toni drwie wspaniały napastnik, taki dryblas ściągnięty z Fiorentiny do stolicy Bawarii, trafił najpierw w 115, a potem w 120 minucie dobił tych poczciwych piłkarzy Hetafe, którzy tyle energii w to spotkanie włożyli, no i summa summarum zostali jednak wyeliminowani właśnie po 2 trafieniach Toniego. No ja pamiętam, że nawet w Polsce ten dwumecz wzbudził takie spore emocje i jakieś spore rozgoryczenie, że Hetafe, taki kopciuszek w starciu, że po prostu ta fajna historia skończyła się bez happy endu. No ale W półfinale już Zenit Sankt Petersburg pomścił piłkarzy Hetafe, ponieważ rozbił Bayern aż 4-0 w spotkaniu rewanżowym. Wtedy trafiali do siatki Pogrebniak, między innymi Żyrianow, też taki zdecydowany triumf Zenita, demonstracja siły. No i co tu dużo mówić, klęska Bayernu, aczkolwiek z perspektywy chyba aż tak bardzo tego w stolicy Bawarii nie żałowano, ponieważ na pozostałych frontach Otmar Hitzfeld jednak sytuację uporządkował i Bayern wtedy i odzyskał Mistrzostwo Kraju, i wygrał Puchar Niemiec, i wygrał Puchar Ligi Niemieckiej. No nie udało się Pucharu UEFA zdobyć, ale drużyna summa summarum jednak powróciła na właściwe tory.
Ja tutaj, skoro zaczęliśmy od tego wątku rumuńskiego, będę starał się ciągnąć te wątki rumuńskie, ponieważ w tym dwumeczu właśnie Bayernu z Hetafe dwie bramki dla Hetafe strzelił Rumun Cosmin Kontra. On wyrównał w Monachium na 1-1 w ostatniej minucie. On też tą bramkę w 44 minucie strzelił w rewanżu, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 1-0. No jest to ciekawy zawodnik, który był też ważnym punktem Deportivo Alavés, które tak pięknie grało w Pucharze UEFA edycji 2000-2001. Gdzie dopiero w finale poległo z wtedy rodzącym się wielkim Liverpoolem. Czyli no to był zawodnik, który powiedzmy w Milanie sobie nie poradził, ale takie mniejsze kluby hiszpańskie potrafił bardzo ładnie ciągnąć do sukcesu w europejskich pucharach. A jeśli chodzi o Bayern, no to był, tutaj oddam, ostatni sezon wielkiego Olivera Kahna. Osobiście moim skromnym zdaniem jednego z najlepszych bramkarzy w historii, który no już powoli... Już nie miał tej szybkości, nie był to już ten Oliver Kahn, który czarował na Mistrzostwach Świata 2002. No ale jakby tutaj no, chciał jakimś miłym akcentem zakończyć tą swoją wielką karierę. Nie udało się w Pucharze UEFA. Natomiast no, to Mistrzostwo Niemiec sprawiło, że jakoś mógł z podniesioną głową zejść z piłkarskiej sceny. No a potem zaczęły się wielkie problemy Bayernu z bramkarzami, bo przypominam takie nazwisko jak Rensing, który był szykowany na następcę Kahna, ale... No kompletnie zapomniany bramkarz w tej chwili, potem Hansjörg Butt, dobry bramkarz, ale bardziej znany ze strzelania karnych niż z bronienia chyba, aż do czasów Neuera, no tam były problemy z obsadą bramki. No ale tu jakby no, ten mecz był, dwumecz był bardzo ciekawy, natomiast obie drużyny ostatecznie do finału nie doszły, a w finale mieliśmy no, triumf rosyjski, drugi raz na przestrzeni 4 lat.
Zenit Sankt Petersburg to triumfator Pucharu UEFA z sezonu 2007-2008. Pamiętam, że przed finałem, w którym Rosjanie spotkali się z Rangersami, wielu Polaków ściskało za nich kciuki ze względu na Iwicę Križanaca, wtedy byłego zawodnika Groklinu Dyskoboli.
Tak, ciekawie to się ułożyło. Przed chwilą wspominałem na przykład o tym, że Luca Toni przeniósł się z Fiorentiny do Bayernu, no i w barwach bawarskiej drużyny strzelał mnóstwo bramek, a tymczasem Fiorentina i bez niego w składzie dotarła do półfinału i z tymi Rangersami wojowała, aż dopiero po rzutach karnych odpadła. Tam padły dwa bezbramkowe remisy w dwumeczu, co też trochę nam mówi o tym, jakim zespołem byli tamci Rangersi. Pamiętam, że decydującą jedenastkę z Partoliu wtedy Christian Vieri, jedna z największych gwiazd tamtej ekipy Fiorentiny, piłkarz bardzo, bardzo doświadczony, natomiast po stronie Rangersów pomylił się Barry Ferguson, bardzo charakterna postać i też bardzo ważny zawodnik dla tamtej ekipy The Gers. Jeszcze jeżeli chodzi o te wiole, no to Adrian Mutu tam błyszczał, a też taki piłkarz Riccardo Montolivo, który potem w Milanie grał i w reprezentacji Italii również niezłe występy zaliczał. No fajna paka, tak czy owak, ale ze Szkotami sobie rady nie dali. Chociaż ci Rangersi, no czy to była wtedy wielka ekipa? No jakoś tak wydawało mi się, że oni trochę się do tego finału wśliznęli, właściwie nie wiadomo dlaczego. Tak nie potrafiłem ich rozgryźć. Mieli paru zawodników, powiedziałbym, ciekawych, takich jak Jean-Claude Darcheville, potężny napastnik na Czonowo, Chris Boyd jeszcze wtedy się tam kręcił, no wspomniany przeze mnie Barry Ferguson, ale czy to była jakaś potężna paka? No, Sasza Papacz też taki bośniak, całkiem niezły boczny obrońca. No, jak tak wymieniać takich ciekawych zawodników, no można uzbierać jakąś fajną grupę, o każdym by coś tam można było poopowiadać. Natomiast całościowo no, wydawało mi się, że Zenit jest po prostu miażdżącym faworytem tego finału. No i to się w zasadzie w zasadzie potwierdziło. Rosjanie już wówczas mieli tę kroplówkę finansową, czy też może celniej byłoby powiedzieć gazociąg finansowy podpięty. Mieli paru ciekawych zawodników. Iwica Krijanac, to powiedzmy jedno z mniejszych nazwisk w tamtym składzie, ale grał świetnie. Ściągnęli na przykład z Turcji napastnika Tekkego, który mnóstwo goli strzelał właśnie w tureckiej ekstraklasie i nie trafił gdzieś do zachodniej Europy, tylko Rosjanie właśnie zagięli na niego parol. Mieli fantastycznego Arszawina na lewym skrzydle, który potem błyszczał w Arsenalu i pewnie gdyby, jak to mówili w filmie Piłkarski Poker, mniej gorzoła pił, no to trochę więcej by w angielskiej Premier League zawojował. Tymoszczuk w środkowej strefie boiska, ukraiński zawodnik, kapitan wtedy rosyjskiej ekipy, co też miało swoją wymowę. Jeszcze te antagonizmy, powiedzmy, nie były takie jak dzisiaj na linii ukraińsko-rosyjskiej. Natomiast no, Tymoszczuk wyrobił sobie markę w Petersburgu i potem zapracował sobie na transfer do Bayernów. Wspaniały środkowy pomocnik. Jeszcze Żylianow, Maafiejew, Aniukow. No, po prostu wielkie postaci reprezentacji Rosji i Zenita. Zwycięstwo 2-0 w tym finale, o ile pamiętam, takie zasłużone, ale ci Szkoci o dziwo się długo bronili, no bo dopiero głęboko w drugiej połowie Rosjanie wyszli na prowadzenie. Gola drugiego strzelili już w doliczanym czasie gry, kiedy Rangersi się po prostu całkowicie odsłonili. Także ta ekipa z Glasgow niby bez jakichś mega postaci, niby bez jakiegoś wielkiego pokolenia, ale aż tak dużo im nie zabrakło do odniesienia sukcesu, który byłby odpowiedzią na to, co wtedy wyprawiał Celtic, no bo Celtic miał wtedy dużo lepszą w zasadzie ekipę, tak personalnie patrząc, i świetnie sobie radził w Lidze Mistrzów, gdzie nawet grał w fazie pucharowej rozgrywek. No a triumf w Pucharze UEFA w wykonaniu Glasgow Rangers byłby jakąś ripostą. Już sam awans do finału, można powiedzieć, że był dobrym osiągnięciem.
No ten rok 2008 to chyba okres największej prosperity rosyjskiego futbolu w XXI wieku, no bo tutaj oczywiście triumf w Pucharze UEFA Zenita, no i potem wspaniały występ reprezentacji Rosji na Euro 2008. Myślę, że trzeba oddać też cześć holenderskiej myśli szkoleniowej, no bo trenerem Zenita był Dick Advocaat, a potem Huus Hiddink, no świetnie prowadził tą reprezentację na Euro, zwłaszcza wyeliminowanie Holandii w ćwierćfinale było czymś no, naprawdę imponującym. No tutaj jeszcze wrócę do tych wątków polskich w finale, oczywiście Iwica Krijanac, który no dla niego to był właściwie szczyt kariery i właściwie już wiedział chyba, że potem nic nie osiągnie. No wszyscy mu kibicowaliśmy, bo dał się zapamiętać jako charakterny, twardy obrońca z Groklinu. No ten słynny wywiad właśnie na Weszło, że nie spodziewałem się, że tyle osiągnę. To jest właśnie jakby podsumowanie kariery Iwicy Krijanaca. I też to też jeden z niewielu przykładów piłkarzy, którzy przychodząc do polskiej ligi potrafili potem pójść w górę. No na pewno Marcelo, który niedawno grał w Olympique Lyon w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale takich zawodników wielu nie ma, więc trzeba to docenić. I jeszcze jak tak no, przypomniałem sobie bramki z tego finału, to trzeba też oddać, że ten Zenit grał naprawdę piękną piłkę, że obydwa te gole to była naprawdę, padły po fajnych akcjach kombinacyjnych, których by się no, Hiszpanie czy Barcelona nie powstydzili. No a Rangersi jak to porządna wyspiarska ekipa, co mogli przeciwstawić? No, wielkiej techniki tam pewnie nie było, ale twardą walkę, dużo serca i dlatego no, nie było to tak jak w Sevilla z Middlesbrough gładkie 4-0, tylko właściwie 1-0 do ostatniej minuty i dopiero w ostatniej minucie ci Rosjanie dobili. No tutaj też można powiedzieć o wątku polskim, czyli Nacho Novo, który dopiero potem trafił do Legii i tam zupełnie mu nie poszło. No też na ławce w tym meczu przesiedział Charlie Adam, który potem no, trafił nawet do Liverpoolu, co prawda potem pograł tylko sezon w tym Liverpoolu, ale był i też zapisał piękną kartę w Stoke City. I jeszcze tutaj ze względu na moje sympatie do Zielonej Wyspy zwrócę uwagę na Stevena Davisa, pomocnika z północnej Irlandii, który zagrał cały mecz w tym finale, który jest już niemal legendą reprezentacji Irlandii Północnej. Ma tam ponad 120 meczów rozegranych i ostatnio wszyscy się cieszyli w Belfaście, że zapowiedział, że jeszcze powalczy o kolejne w eliminacjach Mistrzostw Świata i o udział Irlandii Północnej w kolejnej imprezie, więc no to pokazuje te nazwiska, które wymieniłem, może oprócz Nacho Novo, że to była taka Rangersi, no solidna, wyspiarska ekipa, waleczna, grająca fizycznie, no ale na finezyjny wtedy bardzo Zenit to było za mało.
Za mało to my mamy już czasu w naszym programie, więc pozostaje nam mecz finałowy z 2009 roku, kiedy Puchar UEFA kończył swoje istnienie. Na Sukru Sarasoglu w Stambule spotkały się Szachtar Doniecki, Werder Brema. To był pojedynek dwóch drużyn relegowanych z Ligi Mistrzów. Ukraińcy w końcu dopięli swego, wygrywając 2-1. Tak jak Bartek wcześniej wspomniał, oni się pieli w tym Pucharze UEFA, pokonywali co sezon coraz to poważniejsze szczeble, aż w końcu triumfowali w tych rozgrywkach. Natomiast patrząc na drużynę z Weser Stadion, to Michał, to był początek końca pięknej ery Tomasa Schaffa.
Tak, Tomas Schaff to jeden z takich trenerów, jakich można powiedzieć już dzisiaj nie robią, czyli pracujących po prostu wieloletnie projekty prowadzących w swoich klubach. Dzisiejsza dynamika futbolu klubowego nie pozwala już raczej na najwyższym poziomie na to, żeby pisać takie historie. No i triumf na pewno w Pucharze UEFA byłby puentą dla tego trenera, taką bardzo efektowną. Tym bardziej, że wtedy w Werderze zgromadziła się całkiem fajna ekipa. Tim Wiese między słupkami jeszcze nie był kulturystą, tylko całkiem niezłym golkiperem. W defensywie Naldo, który potem na bardzo wysoki poziom się wspiął jako środkowy obrońca, no przede wszystkim ofensywą dowodził Mesut Özil, później gigantyczna gwiazda i reprezentacji Niemiec, i Realu Madryt, i Arsenalu, jeden z najlepszych asystentów ostatniego dziesięciolecia w europejskim futbolu. Na szpicy taki duet Pizarro-Rosenberg, oczywiście Peruwiańczyk to większa postać, ale Rosenberg też wtedy miał dobry okres. I nasz Sebastian Benisz, tak nasz mówię pół żartem, pół serio, no bo reprezentant Polski, choć jak kiedyś zresztą mówił mi w wywiadzie, raczej chciał reprezentować Niemcy, ale po prostu to się sytuacja wysypała, no i wylądował w reprezentacji Polski. Tak czy owak sporo interesujących zawodników też na ławce mieli fajnych graczy, bo mieli Arona Hunta, mieli Martina Harnika, Austriaka niezłego, i wydawało się, że mają argumenty, żeby się przeciwstawić Szachtarowi, ponieważ ten Werder trudno miał drabinkę w ogóle do tego, żeby dotrzeć do finału Pucharu UEFA. Już w ogóle zaczęli od, można powiedzieć, mocnego strzału, no bo trafili na Milan w jednej, to była chyba 1/16 finału, jeżeli mnie pamięć nie myli. Wtedy Diego z Werderu w pierwszym meczu dał im remis u siebie 1-1, chociaż już wyglądało na to, że przegrają przed własną publicznością 0-1, i wtedy pewnie ciężko by było sobie z Mediolańczykami poradzić. No ale ten Diego, fantastyczny brazylijski ofensywny pomocnik, do siatki trafił, no i w rewanżu padł wynik 2-2. Po dwóch trafieniach Claudio Pizarro. Też Milan prowadził wtedy 2-0. Też znowu wydawało się, że już jest po Werderze. No ale jednak Bremenczycy summa summarum zdołali odkręcić wynik tego dwumeczu. Potem Saint-Étienne, no to taki powiedzmy trochę solidny oponent, ale trochę mniejszej klasy. Natomiast w kolejnej rundzie znowu bardzo trudny przeciwnik, czyli Udinese. I znów Diego okazał się kluczowy. Może gdyby ten Diego wystąpił w finale, on strzelał wtedy mnóstwo goli, notował bardzo wiele asyst. Gdyby on z Mesutem Özilem mógł stworzyć ten duet, no to jednak wystarczyłoby to na Szachtar, ale ostatecznie jednak ekipa z Doniecka, o której zaraz na pewno Bartek więcej opowie, przeważyła. Tam zresztą też roiło się od bardzo ciekawych zawodników.
Tak, no oczywiście tutaj trzeba coś kilka opowiedzieć o Szachtarze. Jeszcze tylko dodam a propos Werderu, że Sebastian Benisz, rzeczywiście teraz traktujemy go jako naszego zawodnika, ale w tym 2009 roku zdobywał Mistrzostwo Europy jako reprezentant Niemiec U21, więc tutaj faktycznie no potem kontuzje i ta kariera mu się trochę potoczyła inaczej niż powinna, i dlatego zdecydował się na reprezentację Polski, ale to już wszyscy znamy tę historię. Natomiast no, trzeba oddać co cesarskie zwycięzcom. No, przede wszystkim nasz Mariusz Lewandowski. No, tutaj nieczęsto zdarza się, żeby Polak zdobywał europejski puchar, i to w takim przypadku Polak, który zagrał cały mecz w finale, no i był naprawdę bardzo ważną postacią tej drużyny. Mariusz Lewandowski był wtedy no, takim typowym defensywnym pomocnikiem, który miał po prostu zabezpieczać obrońców, odbierać piłkę przeciwnikom, podawać ją do któregoś z tych pięciu Brazylijczyków, którzy rządzili z przodu. no to w ogóle była bardzo ciekawie skomponowana drużyna, bo jakby obrona, za obronę i defensywę odpowiadali Ukraińcy plus, no powiedzmy tutaj, no oprócz Razwana Rata, Słowianie nazwijmy to, bo Dariusz Szyna, Chorwat, który w ogóle no też jest legendą Szachtara i został man of the match tego finału, no Dmytro Czychryński, który potem poszedł do Barcelony, ale to wszystkich zdziwiło i to jednak był za wysoki, nie ten rozmiar kapelusza, można tak powiedzieć. No i Andrii Pjatow w bramce, solidny bramkarz, który akurat w finale no, popełnił błąd przy strzale na rzutu wolnego, bo wpuścił bardzo prostą piłkę, ale no, wydaje się, że od wtedy aż do dziś był to bramkarz podstawowy i Szachtara i reprezentacji Ukrainy. Właściwie wydaje się, że on tam od zawsze broni. Być może dopiero teraz go zluzuje młody Anatolij Trubin, który się ze świetnej strony pokazał w Lidze Mistrzów. Także, ale wracając do tego Szachtara 2009, no to oczywiście obrona tutaj i bramkarz ukraińsko-słowiańska. No a w przodzie brazylijska fantazja. No, Szachtar miał wtedy bardzo ciekawą filozofię, że sprowadzał po prostu młodych, jeszcze w miarę tanich Brazylijczyków, gdzieś tam wypatrzonych w jakichś ligach brazylijskich, o których może jeszcze nikt nie słyszał z takich ludzi nie siedzących tam na co dzień. I faktycznie no, i nakłaniał ich do tego, do Doniecka. Z jednej strony oferował świetne pieniądze. Poza tym no, też Szachtar Doniec był drużyną, w której można było się świetnie pokazać i pójść dalej. No i tutaj w tym finale zagrali z tych pięciu Brazylijczyków, wymienię przede wszystkim Fernandinho i Williana, no, postaci, których no, kibicom Premier League, czy w ogóle kibicom piłki nożnej przedstawiać nie trzeba. No. Piłkarze, którzy zrobili wielką karierę w Premier League, tej jednej być może z najbardziej wymagających lig świata, a zaczynali w tym Szachtarze i pomogli temu Szachtarowi zdobyć to pierwsze, jedyne jak do tej pory trofeum europejskie, więc tutaj pokazuje to, że naprawdę było to dobre miejsce do pokazania się. No i też jeszcze na koniec może kilka słów o trenerze Michała Lucescu, który tak jak mówiliśmy, zaczęliśmy od tych wątków rumuńskich i skończymy na wątkach rumuńskich, który no już od wielu lat prowadził ten Szachtar, tak się dobijał, to ćwierćfinał, to jakaś 1/8 finału, pechowe odpadnięcie po golu bramkarza, ale w końcu no konsekwentnie budował tą drużynę, jakby fajnie rozkładając te akcenty, czyli Brazylijczycy odpowiedzialni tylko za atak i reszta, która miała zabezpieczać tyły. No i doszedł do tego finału i wygrał to tak naprawdę. No, jest już legendą i Szachtara, i Ukrainy. A co ciekawe, teraz mimo, że już jest dość wiekowym człowiekiem, mógłby sobie spokojnie w kapciach przed kominkiem wspominać piękne czasy, prowadzi Dynamo Kijów i ciągle chce mu się po prostu i ciągle chce dla tej Ukrainy coś robić, więc tutaj no naprawdę wielkie słowa uznania dla tego trenera, bo to też jego zasługa, że ten Szachtar w końcu zdobył europejskie trofeum.
Dla takiego szkoleniowca dobrze, że on osiągnął po prostu europejski sukces, ponieważ gdyby ograniczył się do triumfów na tym polu ukraińskim, myślę, że trochę byłby jako szkoleniowiec deprecjonowany, a to jest naprawdę wielka postać. Wiadomo, że te sukcesy odnoszone we wschodniej części Europy nie znajdują aż takiego docenienia globalnie, ponieważ te ligi nie są aż tak bardzo obserwowane. No, natomiast obok triumfu w Pucharze UEFA przejść obojętnie już nie może.
Fatalne wieści są takie, że nasz czas na antenie Weszło FM dobiegł już końca. Wspominaliśmy Puchar UEFA z lat 2006-2009, a gośćmi kiedyś to byli Michał Kołkowski, Weszło.com.
Dzięki.
I Bartosz Bolesławski, retrofutbol.pl.
Wielkie dzięki, pozdrawiam.
Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już także Kamil Kania. Do usłyszenia.
Kiedyś to było.